Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest jeszcze jedna informacja, która jest zaskakująca, a mianowicie rynek pracy z rekordem zatrudnienia. To bezrobocie w ostatnich miesiącach nieco wzrosło, ale eksperci uspokajają. W zamian nie było takiej sytuacji na rynku pracy od lat. Pracuje w tej chwili ponad 17 milionów osób w Polsce. Nie zdarzyło się nigdy, żeby była taka sytuacja i już łączymy się z naszym komentatorem, naszym stałym bywalcem, Bronisławem Wilcztajnem. Bronisław Wilcztajn, pisarz i publicysta, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Udało się nam połączyć. Ja powiem szczerze, że ten internet mnie kiedyś wykończy. Że ja się tak stresuję tymi naszymi połączeniami często, że po prostu to mi zabiera całą radość początkową spotkania, ale zostawmy ten temat. Amerykanie dążą do rozwiązania konfliktu za naszą wschodnią granicą za wszelką cenę. Tak część publicystów uważa. Wygląda na to, że Trump zmienia politykę międzynarodową na politykę, w której Stany nie chcą być stroną konfliktu i nie chcą być strażnikiem i gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Czy to prawda? Czy polskie elity się już zorientowały, w którym miejscu jesteśmy? Bo w jakim miejscu jesteśmy pana zdaniem?
No, można powiedzieć tak, że nie należy się oszukiwać. My już tak trochę zapomnieliśmy o tym ujawnionym ponad tydzień temu planie pokojowym amerykańsko-rosyjskim, a właściwie amerykańskim, no, ale on wskazuje nam kierunek, w jakim podąża Donald Trump, obecny prezydent. To jest tak, po pierwsze samo prowadzenie tych rokowań, zwróćmy uwagę, że te rokowania są prowadzone głównie z Rosją, ponad głowami Ukrainy. Zresztą nie tylko ponad głowami Ukrainy, bo tam są jakieś pasusy dotyczące Polski, a nikt Polski o zdanie nie zapytał w tej kwestii. A więc trzeba przyznać, że to jest ten taki imperialna postawa amerykańska, może wywoływać, delikatnie rzecz biorąc, sprzeciw. To jest, przy okazji ujawnia się taka dość fundamentalne niezrozumienie amerykańskie postawy rosyjskiej. To znaczy Trumpowi ciągle się wydaje, on nie może wyjść poza zaklęte taki krąg myślenia ekonomicznego. Jemu się wydaje, że wszystko da się załatwić poprzez ekonomiczną transakcję, przekonanie partnera, czy też tego drugiej strony, że to opłaci im się ekonomicznie, a więc, że powinni na to pójść. No, nie na tym polega polityka rosyjska. Ta wojna Rosji się nie opłaca ekonomicznie. Można powiedzieć, że cała polityka Putina się Rosji ekonomicznie nie opłaca. Rosja jest olbrzymim krajem. Bez Ukrainy, bez tych wszystkich części, które utraciła od czasu Związku Sowieckiego, nadal jest największym, zdecydowanie w dużym stopniu większym od następnego kraju, krajem na świecie. Posiada ogromne zasoby surowców naturalnych, ma ogromne możliwości rozwoju i wykorzystania tego wszystkiego. Ale nie, ona nie na to stawia. Ona stawia na taki imperialny rozwój, czyli po prostu na odzyskanie swojej strefy wpływów, zastraszenie swoich sąsiadów, a więc zdominowanie swojego obszaru, na którym uznaje, że powinna dominować. Zresztą ten obszar, na którym powinna dominować, jest bliżej niesprecyzowany, bo to jest taki płynny. Ale to jest polityka rosyjska, którą Rosja prowadzi od co najmniej 600 lat i ona się w ogóle nie zmienia. I choćby nie wiem, co się działo, to zmiany mogą nastąpić czasowe w momencie, kiedy Rosja przegra wojnę, kiedy się załamie w jakimś sensie. Nic innego jej nie zmienia. W związku z tym podejście takie, że podejście, które prezentuje Trump, że tutaj się zaproponuje pewne korzyści materialne Rosji, to Trump występuje tu w roli Angeli Merkel niedawna. Znaczy liczy, że to będą korzyści i dla Ameryki, i dla Rosji, że to po prostu wystarczy. I nad głowami Ameryki się zawrze taki pokój, nad głowami Ukrainy zawrze się pokój, który będzie dla tych stron korzystny, zupełnie nie dla Ukrainy. To jest fatalne podejście, ale również w nieco dalszej perspektywy dla Stanów Zjednoczonych. Bo to nie jest prawda, że Stany Zjednoczone mogą się zamknąć w swojej izolacjonistycznej, na swoim obszarze, że ten izolacjonistyczny projekt, który MAGA, czyli ten ruch, który wyniósł Trumpa do władzy, że te rojenia tych bardziej radykalnych przedstawicieli tego ruchu są do zrealizowania. Gdyby Ameryka zamknęła się do obszaru rzeczywiście swojego państwa wyłącznie, to by znaczyło to dla niej katastrofę. Jej interesy są światowymi interesami. I wycofanie się z polityki międzynarodowej jest dla niej, byłoby dla niej porażką, o czym dobrze wie również Trump oczywiście i wiedzą to ci bardziej rozumni przedstawiciele tego ruchu MAGA. A więc porozumienie się z Rosją, które da możliwość przegrupowania sił Rosji, odzyskania sił i przeprowadzenia kolejnej ofensywy militarnej, to nie jest w dalszej perspektywie korzystne również dla Ameryki. Ale to wszystko, dodatkowo na to wszystko jeszcze czynnikiem, który wpływa na to prowadzenie polityki, jest megalomania Trumpa. Trump chce pozostać w historii jako ten, który zawarł układ pokojowy z Rosją, czyli coś, co nie udało się go poprzednikom i nikomu innemu się nie udaje. To oczywiście są rojenia. Tylko to jest druga strona tej niesłychanej sprawczości Trumpa. Jest politykiem niesłychanie sprawczym, jest politykiem takim, który robi coś, co było niemożliwe. Ale jemu się wydaje, że wszystko dla niego jest możliwe. To ma dwie strony, prawda? I teraz z jednej strony on potrafił odwrócić niemal historię w Ameryce, zmienić charakter partii republikańskiej, zdobyć władzę prezydencką wbrew wszystkim. No to jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony w polityce międzynarodowej potrafi zachowywać się, zwłaszcza w relacjach z Rosją, tak właśnie, czyli de facto nieracjonalnie zupełnie. Ale jaka z tego lekcja jest dla nas? To znaczy, że dla nas jest lekcja z tego taka, że my powinniśmy z jednej strony oczywiście pokazywać Ameryce, uświadamiać jej, że tego typu projekty są nierealizowalne, jak ten, który proponowano, ale z drugiej strony Ameryka nie może się wycofać z Europy. A ten tradycyjny układ, ten motor Unii Europejskiej, który coraz bardziej się zacina, niemiecko-francuski, zupełnie nie gwarantował im wpływu na to, co dzieje się w Europie. A więc istnieje możliwość z perspektywy amerykańskiej przeformułowania relacji z Europą i postawienia na kogoś innego. A tym kimś innym mogą być państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko państwa te państwa, które są na tej flance, począwszy od krajów skandynawskich. Te wszystkie państwa, które są zagrożone, rzeczywiście zagrożone przez Rosję. Aż pod Turcję, która wprawdzie nie jest w Unii Europejskiej, ale sojusz, z którą jest niezbędny dlatego, żeby zatrzymać Rosję. I ta zmiana, to, że w Europie to my, to ten nasz blok państw stanie się no, co najmniej alternatywą dla Niemiec, bo nie mówię nawet Niemiec i Francji, bo ten układ niemiecko-francuski, jak powiedziałem, już zgrzyta bardzo mocno, Niemcy chcą prowadzić swoją politykę, ale ten nowy stan rzeczy otwiera przed nami wielkie szanse. No oczywiście wtedy, kiedy Polacy by wybrali władze, które patrzą na, które chcą podmiotowości Polski, a nie są klientami Berlina.
Chociaż, panie redaktorze, patrząc od strony europejskiej, to jeden z zarzutów, który jest przedstawiony, Europa teraz skreśla, redaguje plan przedstawiony przez Amerykanów w kontekście tego porozumienia pomiędzy Rosją a Ukrainą, a sama takiego planu nie jest w stanie przygotować. Dopisuje coś, skreśla, mówi, że jest źle. My też, patrząc na nasze elity, jednak mamy sygnały, że pojawia się przynajmniej poważny polityk w Polsce, pan prezydent Karol Nawrocki, który skraca wizytę na Węgrzech, ponieważ widzi, że tutaj te interesy z Węgrami, które mogą być niekorzystne dla, te interesy Węgrów z Rosją, które mogą być niekorzystne dla Polski, są w ten sposób przez niego, rozumiem, oprotestowane. Jakby pan to skomentował?
No, przede wszystkim chciałbym skomentować to, że Polska nie jest skazana na to, żeby być podczepiona pod jakieś inne kraje i sygnować bez reszty ich politykę. To znaczy sojusz z Ameryką jest nam na rękę i powinniśmy dążyć do tego, ale to nie znaczy, żeby sygnować wszystkie posunięcia Trumpa. My powinniśmy być w Genewie, kiedy te państwa europejskie próbowały redagować tą alternatywną wersję z planu pokojowego, która jest alternatywą dla tego projektu trumpowskiego. Powinniśmy być w Genewie, a nie w Luandzie, w Angolii, ale to już jest inna sprawa. I w tej kwestii ukraińskiej my się łatwiej dogadujemy z państwami europejskimi, które oczywiście przy okazji pokazują całą swoją bezradność, to znaczy dużo bardzo mówią, tej retoryki jest bardzo dużo, ale nie potrafią ani wykorzystać tych funduszy rosyjskich, które są zamrożone w Europie, a które można by wykorzystać dla Ukrainy, ani nie potrafią nawet zrezygnować z surowców rosyjskich, surowców energetycznych, ponieważ ciągle pośrednio głównie kupujemy, znaczy Europa jak Europa kupuje gaz i ropę od Rosji. I tutaj zarzuty Trumpa są w pełni uzasadnione. No proszę bardzo, dużo mówicie, a jednak nawet tego nie potraficie ograniczyć. Europa sama się rozbroiła. Zdajmy sobie sprawę, że przecież Europa, jeżeli porównać ją w sensie mocy ekonomicznej z Rosją, no to jest bez porównania silniejsza. Teoretycznie byłaby w stanie naprawdę wspomóc Ukrainę tak, żeby Ukraina miała możliwość odparcia tej inwazji rosyjskiej w pełni. Ale te wewnętrzne rachuby, ten egoizm poszczególnych krajów, począwszy od Niemiec, Francji, to można wymieniać kolejne, powoduje, że tego nie robi. Polityka polega na tym, że powinno się w konkretnych sprawach wiązać z tymi, z którymi mamy konkretne interesy. My tutaj mamy interesy przede wszystkim z krajami skandynawskimi, z krajami, jak mówiłem, tego całego naszego układu, całej tej sfery środkowo-wschodniej Europy. Ale nawet, zwłaszcza jeśli, bo retorycznie, ale nie tylko retorycznie, bo można powiedzieć, że wielu tych polityków europejskich rozumie zagrożenie rosyjskie w jakimś do pewnego stopnia, a w każdym razie, że używa tego retorycznie, tego straszaka rosyjskiego po to, żeby przeciwstawić się Ameryce, po to, żeby odwoływać się do swoich interesów. W każdym razie, tam gdzie jest nam to na rękę, to powinniśmy występować wspólnie z tymi krajami.
Bardzo serdecznie dziękuję, bo już kolejny rozmówca nasz czeka. Życzę wspaniałego dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Bronisław Wittstein był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
37 minut po godzinie 7:00. To teraz dla państwa Chuck Berry Road 66.